Dostałem w ostatnim czasie trochę życzeń na telefon komórkowy. To są życzenia SMS-owe, w którym dostaję wiele życzeń Bożego błogosławieństwa, wesołych świąt, pogodnych świąt. Jedno z nich ujęło mnie bardzo mocno. I nie wiem, czy wiecie, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale wasze wysyłane SMS-y do kaznodziejów, pastorów, mogą okazać się materiałem, który później pastorzy czy też kaznodziejowie wykorzystują w swoich kazaniach. I to wielka pomoc, ponieważ oni szukają czegoś, co mogłoby zaciekawić, szukają przykładów, szukają z życia ludzi, tego jak ludzie żyją, jak ludzie doświadczają Boga. I jedno z takich chyba doświadczeń przeżył pewien człowiek. Pozwólcie, że nie zdradzę wam, kto to był. Ale napisał do mnie takie słowa. Biblia w rękę. Siedziałem wtedy przy stole wigilijnym. Żarcie w kąt. Nie rób szopki, idź pod prąd. Szukaj szczęścia w Jego słowie, gdyż Bóg łaską swą odpowie. On świadomej chce relacji w miejsce pięknej dziś kolacji. Po to przyszedł na ten świat, by wyciągnąć cię zza krat, grzechu, smutku, chorób, łez i położyć śmierci kres. Kiedy siedziałem przy tym stole, była super wesoła atmosfera. Kiedy dostałem ten SMS, naprawdę nie wiedziałem za bardzo, co zrobić. Przeczytałem go i nie wiedziałem, czy mam go zastosować. Nie wiem, czy ten adresat też zastosował to. Więc dałem sobie pozwolenie na to, żeby nie zrobić to, ale poświęciłem dużo czasu na to, żeby przekazać wam, dzisiaj słuchaczom, to, co ja sam odebrałem od Boga, kiedy wziąłem do ręki Biblię. Chciałbym, żebyśmy za chwilę otworzyli kilka fragmentów Pisma. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze rozważanie oprę o trzy fragmenty Słowa Bożego. Będzie to fragment z Łukasza, z Ewangelii Łukasza, drugiego rozdziału, wiersze od 1 do 21. To będzie również Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od wersetu 18 do 25. Oraz chciałbym jeszcze przytoczyć dzisiaj Psalm 130. Zacznijmy od Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy sobie pierwsze 7 wierszy drugiego rozdziału. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, pierwsze 7 wierszy. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Przymusowy spis, który odbył się, o co w nim chodziło, o co mogło w nim chodzić? Chodziło głównie o to, aby policzyć, ilu jest podatników w cesarstwie rzymskim. A po drugie, mogło tu chodzić również o to, że trzeba było sprawdzić, kto się nadawał do obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Żydzi nie podlegali temu obowiązkowi, ale przy okazji spisu również wyłaniano przyszłych kandydatów do wojska. Spisy powszechne odbywały się co 14 lat. co 14 lat. Wszyscy mieli obowiązek udać się do swojego miejsca zamieszkania w celu zgłoszenia się i złożenia podpisu. Jestem nadal podatnikiem. Od roku 20 do 270 po Chrystusie mamy pełne spisy. Mamy dostęp do pełnych takich spisów w tamtym okresie. Także one stanowią również potwierdzenie historyczne. Ale o tym spisie czytamy w Biblii. Więc jeśli Nowy Testament, Ewangelia Łukasza mówi o tym spisie, więc traktujemy to jako również dzieło historyczne. W trzecim wierszu czytamy: wszyscy szli do spisu, każdy do swojego miasta. Jak myślicie, nasz bohater, nasi bohaterowie, do jakiego miasta się udali? Gdzie? No właśnie, cieszę się, że jest słuchacz, który czynnie słucha. W czwartym wersecie czytamy tak. Udał się Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida Betlejem. Pomyślałem sobie, udał się. Jak ten człowiek z Marią udał się? Czy ktoś ma pomysł? Czy ktoś wie? Pieszo, czy ktoś sprawdził, ile kilometrów dzieli Nazaret od Betlejem? Około 100 kilometrów. No właśnie, 110. Kto da więcej? Około 129 kilometrów. Około 129 kilometrów z mojego źródła. Oczywiście nie będę się licytował, to nie jest moje prywatne źródło. Nazaret wysoko, Betlejem na południe pod Jerozolimą. Około 120 kilometrów. Podróż prymitywna. Czyż nie? Podróż prymitywna. Piąty wiersz tego rozdziału. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. 129 kilometrów to jest 2,5 maratonu. Prawda? Maraton ile ma? 50 kilometrów? 42. Nie, to więcej. To więcej. 3 maratony. I jeszcze w ciąży. Niesamowita sprawa. Rzymianom zależało na spisie bardzo mocno. I bardzo mocno tego pilnowali, żeby każdy tam się udał. I również Józef miał to w obowiązku. Więc czytamy tutaj w tym wersecie, że Józef był żonaty. No właśnie, tu się zatrzymamy. Teraz jest moment, w którym pójdziemy do Ewangelii Mateusza. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Pierwszy rozdział i od wiersza 18. Dlaczego teraz decyduje się na to, żeby pójść do Ewangelii Mateusza? Ponieważ zanim Józef wziął Marię do Betlejem, przeżył swój własny wewnętrzny konflikt. Swój własny wewnętrzny konflikt. O tym czytamy w pierwszym rozdziale od 18 do 20 wiersza. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka, Maria, wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecko, sprawił Duch Święty. W zachodniej chrześcijańskiej kulturze ten fragment Słowa Bożego jest, może być troszeczkę niezrozumiały, ponieważ tekst mówi tak. Maria wyszła za Józefa, ale zanim razem zamieszkali, ona była już w ciąży. Na nasz tok rozumienia, co to oznacza? Jak? Mogła zdradzić. Nieślubne dziecko. Józef się zastanawia. O co chodzi? W naszej kulturze jest to dosyć podejrzana sprawa. Natomiast w tamtej kulturze, kiedy przypatrzymy się bliżej małżeństwu i zaślubinom, czasami działo się tak, że rodzice powiedzieli: ja mam syna, ty masz córkę, jak dorosną, będą mężem i żoną. Czasami tak się działo. Dlaczego tak się działo? Bo rodzice może przewidywali, że małżeństwo, wiedzieli o tym może, że małżeństwo to jest poważna instytucja, prawda? Że to poważna sprawa i żeby tej poważnej sprawy nie zostawiać tylko uczuciom i zakochaniu bądź niezakochaniu młodych, pomagali im dokonać wyboru znacznie wcześniej. I często do ślubu nawet się nie widzieli. Ale nie chodziło o to, żeby się zakochać albo polegać na uczuciach. To jest trudne do przyjęcia, wydaje mi się, w naszej kulturze. Czyż nie? Kolejna sprawa, którą musimy tu podjąć, to narzeczeństwo. Ponieważ często było tak, że oni już byli sobie przypisywani, no to był okres narzeczeństwa. W kulturze żydowskiej okres narzeczeństwa trwał około roku. Rok czasu. I społeczeństwo traktowało tych narzeczonych jak małżeństwo. Ale oni nie mogli korzystać z pełnych praw przysługujących małżonkom. Na przykład nie mogli mieszkać ze sobą. Tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza, kiedy to czytamy, że Józef jeszcze nie mieszkał z Marią. I wtedy właśnie dowiedział się Józef, że Maria jest w ciąży, a był człowiekiem honorowym, był człowiekiem prawym, zastanawiał się, co ta Maria nawywijała. Co ona zrobiła najlepszego? Jak wybrnąć z tej sytuacji? Jak zachować twarz? On mówi tak, pomyślał sobie, nie chcę zaszkodzić ani sobie, ani jej, więc dam jej list rozwodowy. Chciał się rozwieść, ale zaraz. Przecież oni byli narzeczeństwem, ale społeczeństwo traktowało ich jak małżeństwo. Więc w świetle społeczeństwa, jeśli narzeczeni chcieli się rozejść, to on, mąż, wręczał jej list rozwodowy. Józef, zanim poszedł do Betlejem, zanim zdecydował się pójść tam do swojego miasta, skąd pochodził, przeżywał wewnętrzny konflikt, duże rozdarcie. Czy żyć dalej z Marią, czy nie? Jak to będzie w społeczeństwie? Przecież w świetle społeczeństwa jesteśmy małżeństwem. To nie jest moje dziecko. I wtedy z pomocą przyszedł Józefowi kto? Anioł. Anioł przyszedł z pomocą Józefowi, który powiedział, który go uspokoił i powiedział, to nie jest sprawa innego mężczyzny. To nie jest sprawa zdrady. Ten, bądź to dziecko, które ma się narodzić, to sprawa Boga, to sprawa Ducha Świętego. Przeczytajmy dalej fragment z Ewangelii Mateusza, od 21 wersetu 1 rozdziału. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus, tak mówi anioł do Józefa. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Widzimy tutaj sprawę małżeństwa, ale widzimy tutaj również sprawę obecności Ducha. Patrząc na kontekst tej wypowiedzi, musimy przyjrzeć się Duchowi, roli Ducha Świętego w narodzie izraelskim. W narodzie izraelskim Duch Święty był przede wszystkim osobą. Był traktowany jako Bóg, który przekazuje prawdę swojemu ludowi. Prawdy jakie? Boże. On jest osobą, która pochodzi od Boga. On jest Bogiem. Co Duch Święty robił za czasów Starego Testamentu? Pouczał proroków. Mówił ludziom, co mają czynić. Duch Święty mówił ludziom, co mają czynić. Oraz prowadził mężczyzn i kobiety w różnych pokoleniach, jak czytamy całą księgę, całą Biblię, całe Pismo Święte. Pojawia się tu nowe imię. Jakie? Emanuel. Jest Jezus, oczywiście. Jest Jezus, ale jest również imię Emanuel. Co oznacza to imię? No właśnie. Posłuchajcie, tak jak Duch Święty przychodził jako Bóg, tak teraz anioł powiedział Józefowi: ten, który się narodzi, będzie poczęty z Ducha Świętego. I to mówi o roli, jaką będzie pełnił. Józef pomyślał: wow, to niesamowita sprawa. Ten, który ma się urodzić z mojej żony, ma być nazwany zgodnie z obietnicą Bóg z nami? Do tej pory Józef znał działanie Boga w relacji do Boga na zasadzie słuchania tego, co ma do powiedzenia prorok. To prorok mówił do ludzi. Tak mówi Pan, ale gdzie był w tym czasie Bóg? Skryty. A Józef otrzymał od anioła obietnicę, że ten, który ma się narodzić z jego żony, ma być nazwany Bóg z nami. On przychodzi do nas. Jezus miał stać się osobą, miał być osobą, która miała objawić co? Bożą prawdę, tak jak Duch Święty. Jezus był i jest osobą, która może nam powiedzieć, kim jest Bóg i co Bóg oczekuje od każdego człowieka. Już nie tylko dla wybranej osoby, ale jeśli ktoś spotkał Jezusa, to Jezus miał tą samą informację, którą miał również prorok. Z tą różnicą, że ten, kto spotka w przyszłości Jezusa, spotka Boga. Zanim przyszedł Jezus, jakie ludzie mieli pojęcie o Bogu? Z pism? Czy widzieli Go? Nie. Prorocy najczęściej kiedy przychodzili do ludzi? Kiedy w narodzie coś się działo. Bóg chciał ostrzec naród. Pilnujcie swojego serca. Pilnujcie przykazań. Jezus natomiast kiedy przyszedł na ziemię, zgodnie z Ewangelią Jana, 14 rozdział, 9 wiersz, mówił o sobie, kto mnie widział, co się dzieje? Bóg, który już nie chce być w ukryciu, Bóg, który już nie chce mówić przez proroków, Bóg, który pragnie wyjść do człowieka. A Józef jest w centrum tej całej sytuacji. A Józef dostaje informację, że Bóg wybrał jego żonę. Józef wiedział, co miał zrobić. Miał nazwać ten, który przyjdzie, szczególnym imieniem. Jakie to imię? Imię Jezus. Co imię Jezus oznacza? Imię Jezus, jakie Józef dał Jezusowi, to z żydowskiego tłumaczenia Jeszua. Jeszua oznacza Jahwe zbawia. Jahwe zbawia. Józef miał nazwać swojego syna Jahwe zbawia. To nie moje dziecko, Józef sobie pomyślał. Ale Bóg chce przyjść w mojej rodzinie, w moim domu. Jak mógł się poczuć wtedy Józef? Jak ty byś się poczuł? Jak? Zaszczycony. Trochę może przerażony. Zaszczycony, przerażony. Taki chyba był Józef. Psalm 130, o którym też powiedziałem. Ponieważ zbawienie to nie było zaskoczenie dla tego narodu. O tym zbawieniu, które miało się dokonać, trąbiono na wiele sposobów. Wiele osób. Prorok Izajasz bardzo klarownie opisuje postać Jezusa. Ale Psalm 130 wyraża pragnienia tego narodu. Ukazuje nam, że ten naród dostał pismo, w którym była zapowiedź zbawienia. I psalm ten zdecydowanie można okrzyknąć pieśnią tęsknoty tego narodu za odkupieniem. A psalmista mówi takie słowa. Z głębokiej toni wołam do Ciebie, Panie, racz wysłuchać mego głosu. Niech Twoje uszy będą wyczulone na głos mego błagania. Jeśli będziesz pamiętał o przewinieniach, to Panie, kto się ostoi? Przy Tobie jednak można liczyć na przebaczenie, by odnoszono się do Ciebie z bojaźnią. Czekam na Pana, moja dusza tęskni, w Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza wyczekuje Pana bardziej niż stróże poranku. Tak, niż stróże poranku. Izraelu, wyczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska, On obficie darzy odkupieniem. Ostatni werset wyraża wprost nadzieję tego narodu. I On sam odkupi Izraela od wszystkich jego przewinień. Józef, człowiek skromny i prawy, posłuszny Bogu, znający tradycję, znający słowo, dostaje obietnicę, że jego syn, bo ma uznać go za syna, ma nazywać się Jezus. Ma nosić imię Jezus. Jahwe, Bóg zbawia. Czyli co? Czyli do tej pory Józef mógł czytać psalm 130? Mógł go znać? Pewnie dobrze. A oto anioł zapowiada, że zbawienie będzie miało miejsce przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza. Wróćmy do naszej Ewangelii. Drugi rozdział, wersety 6-7. Skoro Józef uwierzył obietnicy anioła, to mógł pójść do Betlejem. Mógł podjąć się tego. Przyjął Marię razem z dzieckiem. 6 wiersz. Akurat gdy tam byli, przybyli już te ile? 120 kilometrów, 9 kilometrów. I gdy już tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. Niesamowita sprawa. Kobieta w 9 miesiącu taką drogę przebywa. 7 wiersz. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Zastanowiłem się nad tym, pochyliłem się trochę nad tym. I pomyślałem o tym sobie. Narodziny w stajni? Józef dostał informację, że ma go nazwać Jezus, to znaczy Jahwe zbawia. Prorocy o nim mówili Emanuel, czyli Bóg z nami. Przebywa 129 kilometrów pieszo. Może na jakimś oślęciu, może ktoś im pomógł w drodze. Dochodzi do, uwaga, miejsca swojego pochodzenia. To tak jakby tam nikogo tam nie znał. I zabrakło miejsca dla nowego człowieka. Komu zabrakło tego miejsca? Ludziom zabrakło tego miejsca. Wiecie, wydaje mi się, że to jest wielki symbol, ponieważ moim zdaniem brzmi to trochę ironicznie. Czytając treść wszystkich Ewangelii, widzę jedno. Jezus wielokrotnie puka do serc ludzi. I na kartach Nowego Testamentu wielu ludzi nie otwiera swoich drzwi, chociażby bogaty młodzieniec. Chociażby ludzie z miasta, kiedy Jezus wygonił z człowieka legion demonów i puścił w nie świnie, a te spadły z klifu do morza, pozabijały się, to ci ludzie, którzy to widzieli, do których należały te świnie, powiedzieli: odejdź. Odejdź. Nie chcemy cię tu. Jezus wielokrotnie puka, a ludzie jakby ślepi, niewidomi, krótkowzroczni, trochę zadufani w sobie, mówią Jezusowi, który właśnie ratuje człowieka, którego oni się bali: odejdź. Nie. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Natomiast widzę jedno. Ludzie znaleźli miejsce, wystarczająco dużo miejsca dla Jezusa. Wiecie, gdzie znaleźli to miejsce? Wiecie, gdzie ludzie przygotowali wystarczająco dużo miejsca, bo na początku nie mieli w żadnej gospodzie. W żadnym gospodarstwie dla Jezusa miejsca nie było. Ale wiecie, gdzie wystarczająco dużo miejsca znaleźli? Jezus dorósł do wymiaru pełni Chrystusowych. Otrzymał posłannictwo od Boga. To w Jezusie widzimy pełne posłuszeństwo Jego woli. Jezus puka do ludzkich serc. Wielu go już nie przyjęło, ale wielu w tamtym czasie znalazło mu miejsce. Czy w gospodarstwach zabrakło miejsca na to, żeby przyjąć nowego człowieka na świat? Czy raczej w ludzkich sercach zabrakło miejsca? Czy ciasnota ludzkich serc nie pozwoliła ludziom przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, jako Boga z nami, jako Pana, który zbawia? Nieprzyjęcie niemowlęcia do domu wstrząsnęło mnie trochę. Tak jak w dzisiejszym czasie wstrząsają mnie historie dzieci, które trafiają do okna życia. Kiedy jakaś matka, albo jakieś małżeństwo, albo jacyś ludzie, którym zabrakło miejsca dla tego dziecka nowego, wkładają go do tego okna. Bojąc się, przeżywając strach, lęk, przerażenie, że oto nowe dziecko się narodziło. Dlaczego ludziom zabrakło w sercach miejsca dla Jezusa? Nie znalazł się żaden dom. To trwa nadal. Kiedy czytamy dzisiaj o nowym narodzeniu, w ludzkich sercach również rozgrywa się ten sam wewnętrzny konflikt. Czy przyjąć Jezusa, czy nie? Co Jezus ma mi do zaoferowania? Czy to tylko dobry człowiek? Czy to tylko nauczyciel? Czy to tylko jakiś wzór do naśladowania? Czy to raczej Bóg z nami, który powie mi o tym, jak ja żyję i kim ja jestem naprawdę? Iż w Jego obliczu i przy Nim poznam prawdę nie tylko o Bogu, ale również sam o sobie. To dlatego ludzie Go odrzucali. Nie chcieli słyszeć tej prawdy o sobie. Nie chcieli patrzeć prosto w oczy temu, który został nazwany Bóg z nami. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 8-14. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana, chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca, jest nim Chrystus Pan. Stało się w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Po raz kolejny anioł, po raz kolejny ogłasza, po raz kolejny jest znak. Tym razem Bóg przemawia do ludzi, którzy trudnili się wypasaniem owiec. W kulturze żydowskiej w tamtym czasie była jeszcze świątynia. Każdego dnia rano i wieczorem składano ofiary z baranka. Ci pasterze wypasali nie swoje stada. Wypasali stada tych, którzy służyli w świątyni po to, żeby składać później ofiary. Ale pasterzami gardzono. Dlaczego? Bo to ta praca zawierała im zbyt dużo czasu i nie mogli uczestniczyć we wszystkich rytuałach świątynnych. Ale pełnili ważną funkcję, bo wypasali owce. I teraz Pan Bóg uczynił nowy porządek. Ludzie zabiegani, zapracowani, wypasający czyjeś owce, czy jeść baranki, służyli na poczet przyszłych ofiar w świątyni, dostają informację: oto rodzi się Baranek Boży, który zgładzi grzechy świata. Przyjdźcie, zobaczcie, to będzie wam znakiem. Ostatni fragment, 15:21. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. Po upływie 8 dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus. Było to imię, którego użył anioł jeszcze przed jego poczęciem. Ten fragment mówi o tym, że Józef wypełnił swoją misję. Miał przyjąć Marię, miał przyjąć dziecko i miał nazwać imieniem Jezus. Ten fragment pokazuje, że Józef zrobił swoje, pomimo wielkiego konfliktu, który miał w sobie. Zaufał aniołowi. Pasterze, którzy usłyszeli od anioła te wieści o narodzinach Zbawiciela, oni też dali wiarę. Ten fragment mówi o tym, że oni również poszli. Wypasali owce, swoje stada poza Betlejem, ale zdecydowali się na to, żeby uwierzyć. Poszli. Pytaniem jest, dlaczego oni mieli radość, kiedy wrócili na swoje pastwiska? To właśnie daje zaufanie w słowo Boga. Jeśli człowiek da wiarę w to, co jest tutaj napisane, przyjmie to z wiarą, zaufaniem, pewnością do swojego życia, otworzy swoje serce na Jezusa Chrystusa, to Bóg wypełni serce takiego człowieka radością. Powstańmy. Pomódlmy się.